Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego.
W Watykanie rozpoczęła się kościelno-polityczna debata na temat przyszłości Unii Europejskiej. W dwudniowym spotkaniu uczestniczą przedstawiciele krajowych episkopatów i świata polityki. ONZ nie udziela należytej pomocy prześladowanym chrześcijanom, uważa wiceprezydent USA. Zapowiedział, że fundusze przeznaczone na instytucje ONZ-owskie będą odtąd trafiać do organizacji religijnych i pozarządowych. 27 października wita Państwa ksiądz Paweł Pasierbek i zaprasza na wieczorny serwis informacyjny. Ojciec Święty przyjął na audiencji zwierzchnika wspólnoty anglikańskiej. Po półgodzinnej rozmowie Franciszek zaprosił go również na obiad do swojej rezydencji w domu Świętej Marty. Arcybiskup Justin Welby przebywa w Rzymie w związku z rozpoczęciem posługi przez nowego stałego przedstawiciela Anglikanów przy Stolicy Apostolskiej. Został nim arcybiskup Bernard Ndahoturi z Burundi. W inauguracyjnej liturgii uczestniczył szef papieskiej dyplomacji, którego poproszono o wygłoszenie okolicznościowej homilii. Arcybiskup Paul Gallagher zwrócił w niej uwagę na znaczenie ekumenizmu we współczesnym świecie. Biorąc pod uwagę skalę wyzwań, przed jakimi stoi dziś ludzkość, jedność chrześcijan nie jest już jedynie ich sprawą wewnętrzną, ale wymogiem moralnym. Jedności chrześcijan potrzebuje dziś bowiem współczesny świat, powiedział arcybiskup Gallagher. W Watykanie rozpoczęła się kościelno-polityczna debata na temat przyszłości Unii Europejskiej. W dwudniowym spotkaniu pod hasłem „Przemyśleć na nowo Europę” uczestniczą przedstawiciele krajowych episkopatów i świata polityki. W konferencji uczestniczy 12 Polaków, m.in. arcybiskup Marek Jędraszewski, biskupi Andrzej Dziuba i Janusz Stepnowski, a także europosłowie Legutko, Jurek, Sariusz-Wolski oraz profesor Irena Lipowicz. W czasie dzisiejszej debaty poruszono 3 tematy o integracji, dialogu i sile twórczej. Spotkanie odbywa się za drzwiami zamkniętymi, aby, jak zaznaczyli organizatorzy, umożliwić uczestnikom swobodną wymianę opinii. Jutro rano politycy i przedstawiciele Kościoła spotkają się w 18 grupach roboczych. Całość podsumuje szef papieskiej dyplomacji, arcybiskup Paul Gallagher oraz były przewodniczący Parlamentu Europejskiego. Na zakończenie uczestników spotkania przyjmie Ojciec Święty. O oczekiwaniach związanych z tym watykańskim spotkaniem o Unii Europejskiej rozmawialiśmy z Markiem Jurkiem.
No, najciekawsza będzie część dyskusyjna jutro, ale jeszcze dopiero będą złożone składy tych zespołów dyskutujących. To będzie na pewno jakaś okazja do wymiany myśli. No, a tak to posłuchamy, no, trochę gości jest zaskakujących, no, ale zapoznamy się z tym, co na tym forum tutaj w auli Pawła VI powiedzą.
Hasła są bardzo wielkie. Dialog, przemyśleć na Europę. Czy rzeczywiście w dzisiejszej Europie, w Unii Europejskiej jest miejsce na dialog? Czy nie jest tak, że jest tylko jedna słuszna droga rozwoju?
On jest tak naprawdę kluczowy. Dialog jest najważniejszy, dlatego że albo sobie zdamy z tego sprawę, że niestety Europa nie jest wspólnotą wartości, bo wartości podstawowe, w których się zawiera godność natury ludzkiej, wiara, rodzina, narodowa wspólnota obywatelska, tak jak rozumiemy państwo, czyli ojczyzna, życie każdego człowieka, to są wartości kwestionowane dzisiaj w Europie. Europa ruszy z miejsca wtedy, kiedy uświadomimy sobie, że to, czym możemy być, to wspólnota. Wspólnotą losu, w której opinia chrześcijańska jest szanowana, a nie zwalczana. To jest ten realistyczny program, to jest ten pierwszy krok do tego, żeby przywracać Europie poczucie wspólnoty. No niestety dzisiaj tak nie jest.
Organizacja Narodów Zjednoczonych nie udziela odpowiedniej pomocy wyznawcom Chrystusa prześladowanym na Bliskim Wschodzie. Zwrócił na to uwagę wiceprezydent USA, przemawiając na konferencji amerykańskiej organizacji dobroczynnej o nazwie W obronie chrześcijan, która ma na celu wspieranie bliskowschodnich braci w wierze. Mike Pence zapowiedział, że fundusze przekazywane dotychczas na międzynarodową pomoc ONZ-owską administracja prezydenta Trumpa będzie odtąd rozdzielać bezpośrednio religijnym i innym organizacjom charytatywnym.
Nasi bracia chrześcijanie i wszyscy prześladowani na Bliskim Wschodzie nie muszą być uzależnieni od organizacji międzynarodowych, skoro Ameryka może im pomagać bezpośrednio, mówił wiceprezydent USA. Poinformował, że prezydent Trump kazał Departamentowi Stanu wstrzymać wspieranie finansowania nieskutecznych działań ONZ w tym kierunku. Odtąd, powiedział Mike Pence, Ameryka zadba bezpośrednio o wspieranie prześladowanych wspólnot. Będzie to czynić poprzez Agencję Stanów Zjednoczonych na rzecz międzynarodowego rozwoju.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Gościem dzisiejszego programu jest ksiądz Tadeusz Cieślak, jezuita, wieloletni pracownik, a także były szef sekcji polskiej Radia Watykańskiego. Obecnie pracuje w stolicy Łotwy, Rydze. W rozmowie z Krzysztofem Bronkiem opowiada o tym, jaka jest charakterystyka tamtejszego kościoła, o relacjach katolików z innymi wyznaniami i o tym, co najbardziej zaskoczyło go po przyjeździe do tego bałtyckiego kraju. Serdecznie zapraszam.
Księże Tadeuszu, jak to się stało, że trafił ksiądz do ryskiej wspólnoty jezuitów?
No tak się stało, że jezuitów na Łotwę zaprosił arcybiskup Zbigniew Stankiewicz.
A wcześniej ich nie było.
Byli, ale to były dawne czasy. Ostatni jezuita łotewski zmarł na początku lat 90. Praktycznie przez okres powojenny nie było żadnej regularnej wspólnoty jezuickiej na tym terenie. Co nie znaczy, że jezuitów nie było. Ale to wszystko były właśnie tylko wizyty. Wizyty duszpasterskie, prowadzono pielgrzymki, ćwiczenia duchowne i tak dalej.
A czym się zajmuje wspólnota jezuitów? Macie jakąś specjalną misję? Jak postrzegacie swoją przyszłość? Dlaczego was arcybiskup Stankiewicz ściągnął do Rygi?
Zwykle biskupi, którzy zapraszają zakonników do swojej diecezji, spodziewają się jakichś konkretnych prac. Na Łotwie to jest o tyle trudne, że tam w ogóle są problemy z księżmi. Jest mało powołań, jest mało księży i w wielu przypadkach zakonnicy przyjeżdżali po prostu, by wspomóc księży diecezjalnych. My poniekąd trochę taką rolę również pełnimy, pomagając w różnych kościołach i w tych potrzebach, które są. Ja na przykład odprawiam mszę po polsku w kościele, który zwany jest polskim, to jest kościół Matki Bożej Bolesnej na Starówce w Rydze. Ale również po łotewsku, jak jest potrzeba. Inni współbracia również prowadzą ćwiczenia duchowne po łotewsku, czyli zamknięte rekolekcje, które się okazują bardzo popularne. Oczywiście z wszelkimi proporcjami. Tu nie możemy myśleć w kategoriach
o tym, co się dzieje w Polsce na przykład. Tak. Mówił ksiądz, że odprawiam mszę po łotysku. Ksiądz miał wcześniej jakieś kontakty z Łotwą, z językiem łotewskim?
Nie, nigdy. Absolutnie język obcy. Dla mnie, no już 50-latka, trudność też jest oczywiście związana z wiekiem i już nie z taką, z takimi możliwościami pamięci. Cały słownik składa się prawie z zupełnie odmiennych słów.
Z niczym się nie kojarzy.
Z niczym się nie kojarzących, a jeżeli się kojarzących, to źle. To znaczy nieprawidłowo. I to jest pewien problem, że trzeba praktycznie cały czas angażować pamięć, żeby pamiętać, co dane słowo znaczy. To jest też lekcja pokory, muszę powiedzieć, bo ta walka, powiedzmy, z własną słabością i z tym, żeby ludzie mnie mogli zrozumieć i żebym ja zrozumiał, czego ode mnie chcą, to jest oczywiście lekcja nieustających upadków, powtórek i tak dalej. Nie jest to pasmo sukcesów.
Dobrze. Mówiliśmy o arcybiskupie Zbigniewie Stankiewiczu. To Łotysz czy Polak?
Łotewski Polak. To znaczy, my musimy patrzeć trochę inaczej na Polaków tam zamieszkujących, niż jesteśmy przyzwyczajeni widzieć Polaków mieszkających na przykład w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, czy choćby nawet we Włoszech. To nie są żadni emigranci. To są obrzeża dawnej Wielkiej Rzeczpospolitej, gdzie etniczni Polacy od niepamiętnych czasów mieszkali i zachowali tam swoją tożsamość. Co więcej, w okresie sowieckim, w okresie największych prześladowań, to właśnie ta polska wspólnota stanowiła trzon ludzi wierzących. To ona dawała nadzieję, dawała jakąś siłę tym resztkom ludzi, którzy mimo stalinowskich czy późniejszych represji jakoś skupiali się wokół kościoła.
Czyli gdybyśmy postawili pytanie, kim są katolicy na Łotwie, to w takim razie jest jakiś wyróżnik etniczny, że to są właśnie ludzie polskiego pochodzenia?
Po części tak. Sami Łotysze zastanawiają się, skąd ten żywioł katolicki przetrwał. Choć widać po wielu, że to są etniczni Łotysze, choć w wielu przypadkach jakoś rodzinnie w przeszłości z Polakami powiązani.
A sami Łotysze postrzegają katolicyzm jako coś obcego?
Była taka tendencja, prawdopodobnie do czasów II wojny światowej dość silna. Postrzegania katolików jako właśnie elementu obcego, gdzie na zachód, właśnie do Rygi czy do Kurlandii przyjechali za pracą. W znacznej mierze na taki pokój między wyznaniami wpłynęły prześladowania, które stanowiły taki element, można powiedzieć, w cudzysłowie...
Scalający,
ekumeniczny. I dzisiaj te różnice nie są aż tak widoczne. Mhm.
Ja może powiem, że tytułem właśnie wyjaśnienia, że według oficjalnych danych ostatnich katolików na Łotwie jest 340 tysięcy na 2 miliony mieszkańców, prawosławnych mniej więcej tyle samo, natomiast dwa razy więcej, bo 700 tysięcy jest luteranów. Jak w takich realiach układają się relacje ekumeniczne?
Relacje ekumeniczne są, można powiedzieć, spokojne. Te zaszłości, które były, oczywiście one jakoś tam historycznie tkwią w pamięci. Natomiast oficjalnie współpraca jest bardzo dobra. Ton oczywiście nadają luteranie, którzy są najbardziej liczni, ale to nie znaczy, że oni próbują zdominować. Oni właśnie ciągną inne wyznania, chcą jakby w pewnej współpracy, zwłaszcza w tym, co dotyczy spraw społecznych, co dotyczy pewnych wartości, wyznawania pewnych wartości.
Wartości.
Tak jest.
No, trzeba powiedzieć, że w sąsiedniej Skandynawii jednak luteranie z niczym dobrym się nie kojarzą. To jednak kościół na wymarciu, bardzo zliberalizowany i oddalający się jednak od wartości życia, rodziny.
Tego się właśnie obawiają również luteranie łotewscy. Boją się tego wpływu skandynawskiego, boją się wpływu niemieckiego. Dla nich te wspólnoty protestanckie są obce tak naprawdę mentalnie. Oni mają inne doświadczenie. Poza tym mentalność łotewska jest też inna. To nie są poszukiwacze szczęścia, to są raczej odkrywcy szczęścia. A to odkrywanie to jest, nawet jeżeli abstrahujemy od chrześcijaństwa, nawet jeśli weźmiemy takiego Łotysza jako, powiedzmy, poganina, to on stara się raczej odkryć pewien porządek na ziemi i odkryć swoje miejsce w tym porządku. I to jest jakby szczęście. Te archetypy, właśnie to jest matka, ojciec, kobieta, mężczyzna, te role społeczne są bardzo jasno określone i pewne ideały społeczne też są określone. Wymyślanie pewnych rzeczy nowych, czy próby kwestionowania tego porządku są dla nich absolutnie obce. I dlatego, przekładając to już na życie chrześcijańskie, te doświadczenia, którymi próbują się w taki nieco misyjny sposób dzielić wspólnoty protestanckie z Zachodu, budzą raczej niechęć i panikę niż jakieś zainteresowanie.
Czyli w takim razie na polu wartości, kwestii społecznych współpraca jest możliwa z luteranami.
Tak jest, tak jest. I są pewne tradycyjne takie momenty, w których ta współpraca jakoś manifestuje się bardziej. To są Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, który jest bardzo tak uroczyście obchodzony, przynajmniej w Rydze, ale nie tylko w Rydze. Wspólna droga krzyżowa w Wielki Piątek. To jest taki też ważny element w tym pejzażu.
W kościele czy na ulicach?
Na ulicach Rygi. Niedawno mieliśmy też do czynienia z spotkaniem Teze. Oczywiście.
Tak, to było głośne. Tak.
To było głośne i to w sporej mierze to właśnie luteranie gościli. Po części też prawosławni, którzy oficjalnie nie włączyli się w to. Nawet też ludzie niewierzący przyjmowali tę młodzież. To jest też znak czasu.
No, o tym spotkaniu było głośno i okazało się, że właśnie, że taki niby niewielki kościół jest w stanie zorganizować spotkanie wspólnoty z Teze. To pokazuje, że ten kościół, choć nieliczny, jest jednak dość ambitny, dość dynamiczny. Czy to prawda?
Jest ambitny, z tym, że jest to kościół oczywiście mający poważny kryzys. Właśnie mówię, kryzys powołań, kryzys poniekąd też tożsamości. Notuje się ostatnimi czasy, według tych statystyk, spadek liczby na przykład katolików. Z tym, że to jest też charakterystyka łotewska, że częściowo odchodzą do innych wyznań, częściowo nie deklarują się jako wierzący, częściowo emigrują. Poza tym to migrowanie wewnętrzne chrześcijan, od wyznania do wyznania. Często ludzie odkrywają w sobie jakieś korzenie z przeszłości, że byli, nie wiem, w czasach sowieckich ochrzczeni gdzieś tam przypadkowo w cerkwi i potem mocą jakiegoś sentymentu wracają do wyznania, którego prawie nie znają. To samo dotyczy powrotu do kościoła katolickiego albo odchodzenia być może. Z tym musi się zmagać kościół. Z drugiej strony pojawia się zjawisko pewnej samodzielności katolików. Tu właśnie jest trochę tajemnica tego zaproszenia jezuitów i oczekiwań wobec naszego zakonu. Sporo ludzi po odprawieniu ćwiczeń duchownych odkryło w sobie ducha misyjnego, chcieliby coś w kościele robić. To są często ludzie z wyższym wykształceniem albo wręcz z tytułami akademickimi, pracujący na uczelniach.
To jest duży kapitał jednak.
No to jest duży kapitał, choć on jest, powiedzmy, liczebnie jest niewielki, natomiast warto z niego skorzystać. Ci ludzie chętnie służą pomocą, tłumaczą na przykład różne dzieła teologiczne czy dokumenty kościoła. Oni oczywiście potrzebują też wspólnoty. Tego nie daje trochę parafia. Parafia jest często takim miejscem, gdzie można oczywiście otrzymać sakramenty, posłuchać homilii, czy ewentualnie nabyć jakąś książkę, czy coś w tym rodzaju. Natomiast często księża, których jest mało, nie mają czasu na zajmowanie się kierownictwem duchowym, opiekowanie się jakimiś grupami, wspólnotami. To jest coś, co stoi dopiero przed Kościołem.
Jako wyzwanie.
Jako wyzwanie. Oczywiście nie znaczy to, że nie istnieją te grupy, natomiast je potrzeba jakby umocnić, dać im trochę paliwa duchowego, no i dać im nadzieję, to, że Kościół nie zostawia ich samych, dając im, powiedzmy, tylko błogosławieństwo i nic więcej.
Czyli to by oznaczało, że raczej duszpasterstwo z konieczności jest jednak zachowawcze.
Tak można powiedzieć. Do tego się przyczynia też fakt, że katolicy w znacznej mierze są rozproszeni, żyją w rozproszeniu, więc oni mają daleko do kościoła często. Pojęcie takiej parafii jak u nas, jak w Polsce, czy w innych częściach Europy, no jest trochę abstrakcją. Ci ludzie, żeby się zebrać na niedzielną mszę, muszą przejechać czasem kilkadziesiąt kilometrów. No więc siłą rzeczy to duszpasterstwo też ich oczekuje wtedy, kiedy oni mogą przyjechać, czyli to są soboty i niedziele.
Takie są realia.
Takie są realia, wtedy właśnie są, nie wiem, szkółki niedzielne, nie ma katechezy w szkołach, katecheza jest przy kościele, przygotowanie do sakramentów jest przy kościele, więc wszystko się skupia jakby w weekend, sobota, niedziela. Czasem udaje się stworzyć coś, jakąś grupę tej młodzieży na przykład, z którą można wyjechać latem, z tym, że tej młodzieży jest też niewiele. Zaletą takiego czegoś jest fakt, że wszyscy się znają dzięki temu. W związku z tym jest dość łatwo proboszczowi czy biskupowi kogoś znaleźć, do kogoś zadzwonić, kogoś poprosić o pomoc, o konsultację. To jest ta pozytywna strona takiego małego kościoła. Negatywna to jest właśnie duże rozproszenie, a więc przekładające się na mentalność, że do kościoła się jeździ wtedy, kiedy się da jechać, kiedy jest czas, kiedy jest niedziela, czy... Ale widać, że w tych ludziach jest głód duchowości, głód mówienia o Panu Bogu, myślenia o Panu Bogu, głód modlitwy chrześcijańskiej, głód też wspólnoty poniekąd, mimo takiego troszkę zdystansowania do rzeczywistości, do drugich ludzi, oddzielanie się trochę płotami jedni od drugich.
Ja pamiętam, że ksiądz bardzo intensywnie się przygotowywał do wyjazdu na Łotwę. Perspektywy tych dwóch lat, takie ostatnie pytanie, co księdza zaskoczyło jednak?
Trudne pytanie, bo ja na Łotwie bywałem kilkakrotnie, Łotyszy znałem i jakby teoretycznie poznałem wszystkie te zawiłości tych stosunków tam panujących, teoretycznie. W praktyce, no to jest trochę inaczej, dowiedzieć się coś, a doświadczyć na własnej skórze. Ja muszę powiedzieć, że myślałem, że będzie gorzej. Tymczasem tam jest duża życzliwość, nawet jeśli nie okazywana w taki wylewny sposób, jak na przykład tutaj gdzieś we Włoszech, czy w ogóle w krajach śródziemnomorskich, tam takiej wylewności nie ma. Natomiast jest duża życzliwość. Oni się bardzo cieszą, kiedy człowiek czyni postępy w języku, kiedy coś powie, kiedy jest w stanie odprawić mszę. Zaskoczyło mnie też, że na przykład nie są tak silne te resentymenty nacjonalistyczne, które wydawało mi się, że przynajmniej czytając różne rzeczy, że będzie to mocniej jakby akcentowane. Tymczasem wcale nie. Wcale nie widzę jakiejś wojny różnych plemion między sobą. Nawet jeśli widać wyraźnie podział na rosyjskojęzycznych i Łotyszy. Ale tego na przykład w kościele tak nie widać, mimo tego, że są wyraźnie msze polskie, rosyjskie, łotewskie. I to jest piękne, że ci księża nawet tym łamanym językiem polskim próbują mszę odprawiać i odprawiają i spowiadają. Czy język rosyjski, który powinien być językiem znienawidzonym, język okupanta i tak dalej, jest zaakceptowany jako język po prostu znacznej części tych ludzi wierzących, którzy przychodzą i trzeba to po prostu przyjąć, nawet jeśli kojarzy się to źle historycznie.
Czyli pozytywne w takim razie zaskoczenie. Tak. Księże Tadeuszu, dziękuję za tą opowieść o łotewskim kościele i życzymy dobrego powrotu do duszpasterstwa w Rydze na Łotwie.
Dziękuję również i pozdrawiam.
Gościem dzisiejszego programu był ksiądz Tadeusz Cieślak, jezuita posługujący na Łotwie. Rozmowę przeprowadził Krzysztof Brąk z Radia Watykańskiego. Dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia jutro.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.